A przy telefonie Marek Budzisz, ekspert i dziennikarz, tygodnik sieci i portal w polityce, think tank Student Future. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Trzeba nam omówić sytuację na wschodzie Ukrainy, na froncie ukraińskim, które od kilku dni są niepokojące. W tej chwili już wyraźnie widać, że Rosjanie są bardzo blisko otoczenia wojsk ukraińskich w Siewierodoniecku. Brakuje 20 kilometrów do domknięcia pierścienia okrążenia. Czy myśmy jako polska opinia publiczna, jako także polskie media trochę przespali albo pewien moment w tej wojnie, albo za bardzo optymistycznie patrzyliśmy na wydarzenia na wschodzie Ukrainy?
Wydaje mi się, że polska opinia publiczna i też niektórzy eksperci trochę zbyt optymistycznie oceniali sytuację kilkanaście dni temu, czy kilka tygodni temu, formułując przesłanie, które układało się w taki przekaz, że właściwie Ukraina wojnę wygrywa, już to jest tylko kwestia czasu, bo to było zbyt daleko idące. Tak samo jak i zbyt daleko idące jest przesunięcie nastrojów w drugą stronę obecnie. To znaczy to, co się dzieje teraz w Donbasie, ta ofensywa rosyjska, no po pierwsze ona była spodziewana, po drugie jej rozmiar jest znacznie mniejszy niżli pierwotnie to zakładali Rosjanie. Po trzecie, nawet zajęcie Siewierodoniecka przez Rosję nie będzie przełomem w tej wojnie. Po czwarte wreszcie, to jeszcze dość daleko do rozstrzygnięcia wojny. To jest wydarzenie o charakterze lokalnym, spodziewane. Niektóre te działania czy ruchy po stronie ukraińskiej były oczekiwane. No tak jak na przykład należy spodziewać się wycofania z miejscowości Liman, dlatego że ona jest po pierwsze okrążona z trzech stron, a po drugie leży na północnym brzegu rzeki Siewierny Doniec, która staje się pomału taką linią oporu. No w związku z tym ten obraz po prostu pokazuje, jak ta wojna wygląda. To jest nowa faza wojny. Nie ma powodu do paniki, ale też nie ma powodu do otwierania szampana, że wojna już jest wygrana, bo nie jest. Jest wiele innych elementów, na które warto zwrócić uwagę, ale nie ma, wydaje mi się, nie ma powodu wpadać w panikę.
Na razie widzimy te postępy i rzeczywiście te klesze, które się wobec tych dwóch miast Siewierodoniecka i Liszańska zamykają, ale z drugiej strony możemy...
Ale jeszcze się nie zamknęły.
20-25 kilometrów zostało do zamknięcia, chociaż są postępy wojsk rosyjskich. Na ile jest tak, że Rosjanie cały czas zachowują jakieś istotne aktywa swoich sił zbrojnych, że jest możliwa, albo że są gotowi do jakiegoś drużgocącego uderzenia, że ta nieporadność pierwszych tygodni wojen teraz uleciała i że w tej drugiej fazie operacji widzimy jakąś inną, lepszą, lepiej zorganizowaną, lepiej dowodzoną, lepiej walczącą armię rosyjską?
No to jest już zupełnie inna wojna. Po pierwsze, wojna toczona na mniejszym obszarze. To rozciągnięcie frontów już jest znakomicie mniejsze, co pozwala Rosjanom koncentrować wojska, uzyskując też lokalną przewagę. Prezydent Zełenski mówił o tym, że w sile ognia na tym kierunku, o którym rozmawiamy, Rosjanie mają nawet 10-krotną przewagę. Po drugie, Rosjanie wykorzystują gęstą sieć kolejową, która jest właśnie w Donbasie, no bo Donbas to było jakby przemysłowe centrum czy serce Ukrainy i również z tego powodu, no zważywszy na charakter przemysłu, to było hutnictwo, górnictwo, ta sieć kolejowa była tam rozwinięta, no bo za pośrednictwem kolei przewożono ładunki masowe. Rosjanie to wykorzystują, w związku z tym te problemy logistyczne, które były jednym z powodów ich porażki na północy Ukrainy, tutaj odgrywają nieco mniejszą rolę. Ale na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, Rosjanie przesuwają się bardzo pomału. Mówimy o postępach do, średnio rzecz biorąc, przez ostatnie dwa tygodnie kilometr do przodu. To oznacza, że zamknięcie tego pierścienia, o którym pan mówił, w tym tempie oni będą jeszcze potrzebowali, no powiedzmy, 3 tygodnie. Po drugie, to politycznie może mieć znaczenie, natomiast Ukraina czy siły ukraińskie nadal mają możliwość wycofania w sposób zorganizowany i uporządkowany wojska. Tam się szacuje, że są 2, może 3 brygady w rejonie Siewierodoniecka. Wycofanie wojska na nowe pozycje, obronne, i to nie jest nie stanowi o przełomie w walce. Rezerwy rosyjskie wydają się wyczerpywać, chociaż strona ukraińska ma duże problemy, co do tego nie ma też wątpliwości. To jest kwestia systemu dostaw, głównie z zachodu. No i na co warto zwrócić uwagę? Na to, co powiedział też prezydent Zełenski, mówiąc, że dziennie ginie po stronie ukraińskiej od 50 do 100 żołnierzy, czyli tak zwana attrition rate, czyli ten taki wskaźnik strat, jest po stronie ukraińskiej równie duży. I ta nowa faza wojny właśnie polega na tym, że liczy się ten wskaźnik strat. Bo straty są duże i po jednej, i po drugiej stronie. Strona atakująca zazwyczaj ma większe straty niż strona broniąca się. Więc Rosjanie mają również duże straty, zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie. I teraz jest pytanie, które państwo będzie w stanie szybciej uzupełniać braki. Czy będzie to Ukraina, czy będzie to Rosja? To państwo, które będzie w stanie szybciej uzupełniać straty, w sposób zorganizowany, planowy, na przykład wycofując się, zbuduje w pewnym momencie przewagę, która pozwoli zatrzymać uderzenie, a potem być może przejść do kontrofensywy. I to jest kluczowy element. Ta wojna też różni się, ten obraz wojny różni się od tej pierwszej fazy, że w pierwszej fazie Ukraińcy stosowali taką taktykę, skrótowo mówi się czas za teren, to znaczy oddawali teren, Rosjanie wchodzili w głębiej na teren Ukrainy, strona ukraińska jakby zyskiwała na czasie, będąc w stanie jakby zorganizować swoją obronę, przegrupować siły i uderzać w te rozciągnięte linie rosyjskie. Tutaj czegoś takiego nie ma, tu idzie walka taki znacznie bardziej tradycyjny sposób. No ale to nie zmienia faktu, że to, o czym mówiłem, czyli ta zdolność do uzupełniania traconego potencjału w pewnym momencie stanie się kluczowa dla całego obrazu wojny. Póki co jeszcze nie ma powodu do niepokoju, ale z pewnością jest czas na podjęcie ważnych decyzji po stronie państw Zachodu.
Dużo mówimy w Polsce o stratach rosyjskich. Jak wyglądają straty ukraińskie? Możemy je w ogóle szacować czy podawać z jakimś przybliżeniem? No, mówi się, że przy okazji tych starć w ostatnich dniach nie tylko Ukraińcy, także żołnierze też dostawały się duże oddziały do niewoli. Mówiło się o 500 oddziałach, nawet przeszło 1000 żołnierzy, którzy składali broń nie tylko w Mariupolu. Jak to wygląda i na ile armia ukraińska cały czas nabiera tężyznę, a na ile jednak w wyniku strat wytraca pewien potencjał ofensywny?
Znaczy, armia ukraińska generalnie nie ma potencjału ofensywnego. Armia ukraińska z trudem utrzymuje dzisiaj potencjał obronny. Żeby przejść do ofensywy, trzeba mieć przewagę. Ogniową przewagę manewru, przewagę też w ludziach oraz w sprzęcie. Armia ukraińska może mieć przewagę w ludziach, ma też znacznie lepsze morale, jak sądzę, bo to z wielu źródeł jakby znajdujemy potwierdzenie tego faktu, niż armia rosyjska, natomiast nie ma przewagi ogniowej. Tu przewagę ogniową, jak też prezydent Zełenski niedawno mówił, Rosjanie mają, i to nawet na niektórych odcinkach 10-krotną. Więc to oznacza, że tutaj póki co ofensywie ze strony ukraińskiej, poza jakimiś taktycznymi manewrami, nie można mówić. Proszę zwrócić uwagę, że ta ofensywa w okolicach Charkowa, która rozwijała się dobrze jakieś 10 dni temu, no ona stanęła. Dlatego najprawdopodobniej, że strona ukraińska zdecydowała się przerzucić część wojsk właśnie w okolice do Doniecka, na te najbardziej atakowane kierunki. W związku z tym, To jest właśnie to pytanie, o którym mówimy. To znaczy, jaka jest skala strat ukraińskich? Tego nikt do końca nie wie. Można szacować, wywodząc to chociażby z tego, co powiedział prezydent Zełenski. On powiedział, że od 50 do 100 żołnierzy ukraińskich ginie dziennie. To jest duży wskaźnik strat, no bo to w skali miesiąca oznacza 3000 w tym największym, najwyższym parametrze, jeśli chodzi o straty. No to musimy przemnożyć, bo przecież mamy do czynienia jeszcze z żołnierzami, którzy są ranni i którzy są kontuzjowani, którzy przeżywają załamanie psychiczne, którzy dezerterują, bo to w każdej armii ma miejsce, nawet najsilniej zmotywowanej. Czyli gdybyśmy przyjęli ten wskaźnik, powiedzmy 3000 strat w ludziach, no to łączny wskaźnik wyeliminowanego w ciągu miesiąca, wyeliminowanych z walki ukraińskich żołnierzy, pewnie by sytuował się gdzieś na poziomie około 10 tysięcy żołnierzy. To nie jest mało. Ukraina ma rezerwy ludzkie, żeby jakby to uzupełnić, natomiast ma problemy ze sprzętem, z amunicją, z paliwem. No to dlatego między innymi minister Reznikow w czasie takiej wideokonferencji z ministrami obrony państw Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu jakby apelował o zmianę systemu dostaw, to znaczy w gruncie rzeczy stworzenie systemu dostaw dla Ukrainy z takim naciskiem na system. On mówił, że to muszą być zaplanowane dostawy w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej i w gruncie rzeczy trzeba raczej mówić o kompleksowym systemie budowania czy zaopatrywania i szkolenia również, bo to jedno łączy się z drugim, całych oddziałów ukraińskich, które mogłyby w takim, powiedziałbym, gotowej formule być kierowane bezpośrednio na linię frontu, czyli nie dostawy sprzętu, jakichś poszczególnych elementów, ale systemowe zaopatrzenie całych formacji ukraińskich. To jest coś zupełnie innego, to jest jakby zmiana jakościowa. To jest też budowanie tego potencjału przełamaniowego, którego dziś wydaje się Ukraina nie mieć. No ale te decyzje jeszcze nie zostały podjęte. No jesteśmy w toku pewnej ożywionej dyskusji wśród sojuszników. Niektóre państwa chciałyby zakończyć wojnę na Ukrainie już teraz, doradzając Kijowowi, żeby w gruncie rzeczy zdał część swojego terytorium Rosji. Te państwa nie są bardzo skłonne do tego rodzaju formuły dostaw. Inne państwa chcą iść dalej. No, na przykład Dania, wysyłając systemy Harpun, które umożliwiają niszczenie okrętów. To są systemy rakietowe do zwalczania okrętów. Pokazuje pewne gotowość do właśnie zrobienia tego kroku, o którym mówił minister Reznikow. Wydaje się, że Ameryka jeszcze ostatecznej decyzji nie podjęła. Stąd te dyskusje, które się pojawiły, wystąpienie Kissingera czy artykuł w New York Timesie o konieczności zawarcia już teraz jakiegoś zawieszenia broni, są z taką nerwowością przyjmowane w Kijowie.
Ja powiedziałem o tym ofensywnym potencjale armii ukraińskiej, bo o tym mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i politycy ukraińscy, którzy mówią o możliwej ofensywie w ciągu miesiąca czy 6-7 tygodni, jakby zapowiadając, że jednak armia ukraińska krzepnie i że na zapleczu są formowane jednostki, które będą gotowe przejść i przełamać front rosyjski i odbijać terytorium Ukrainy.
Ale tu mówimy o pewnej potencjalności czy o pewnej gotowości, bo ukraińscy politycy, ale też i wojskowi mówią, że Ukraina może przejść do ofensywy. Tu pada termin najczęściej końca lipca, sierpnia, czyli nieco bardziej odległy, bo to nie jest prosty proces, ale jeśli dostanie odpowiednie zaopatrzenie ze strony państw Zachodu, no to zaopatrzenie, to żebyśmy mieli obraz, no to jest chociażby, do tego trzeba zbudować przewagę przełamaniową. Przewaga przełamaniowa, no to jest przynajmniej trzykrotna przewaga liczebna i też oczywiście przewaga w sile ognia. Z takich szacunków amerykańskich specjalistów wynika, że na przykład Ukraina powinna, żeby to uzyskać, powinna dostać 600 czołgów od państw sojuszniczych. Powinna dostać systemy rakietowe, te wieloprowadnicowe. Powinna mieć perspektywę szybkiej odbudowy swojego potencjału lotniczego. Sto kilkadziesiąt, o ile dobrze pamiętam, mowa jest o dostawach też, czy potrzebach raczej, a nie dostawach, stu kilkudziesięciu śmigłowców bojowych. To jest duży bardzo potencjał. To w gruncie rzeczy równolegle z wprowadzeniem obrony, żeby w ogóle można było mówić o przejściu do kontrofensywy, trzeba zbudować na zapleczu drugą armię. Zbudować, wyposażyć, przeszkolić i rzucić do walki wreszcie. I tej decyzji jeszcze póki co nie ma. Znaczy obserwujemy pewnego rodzaju przesunięcie akcentów, tak bym to określił, ale formalnej decyzji po stronie amerykańskiej otwieramy magazyny i dostarczamy na przykład Abramsy, które są w tych magazynach, bo nawet nie mówię o tych, którzy są w służbie, tylko te, które są w magazynach rezerwowych. Ameryka ma 3700, tak się szacuje, Abramsów w tych magazynach rezerwowych, w związku z tym to jest kwestia pewnej decyzji, a nie możliwości. Ameryka ma wystarczający potencjał, żeby to taką pomoc udzielić, no ale to musi być rachuba polityczna. To też trwa, to nie jest perspektywa kilku dni, to nie jest takie szybkie, te czołgi, jeśli mówimy już o czołgach, no, one muszą być przygotowane, żeby zacząć normalnie funkcjonować, ale tu jest cały szereg innych decyzji politycznych, które wydaje się powinny być podjęte, no na przykład być może należałoby stworzyć taki, nazwijmy to, międzynarodowy legion ochotniczy, jeśli chodzi o lotnictwo, tak, czyli zwolnić ze służby tych pilotów z państw sojuszniczych, którzy chcieliby na ochotnika walczyć po stronie ukraińskiej, wtedy zniknąłby problem przeszkolenia ukraińskich pilotów, tak żeby oni mogli latać myśliwcami F-15 czy F-16. Ale to jest decyzja polityczna. To jest decyzja o zwycięstwie w wojnie, o wyparciu Rosjan na linię 24 lutego. Póki co jeszcze takiej decyzji nie ma. Dzisiaj dostawy Zachodu umożliwiają obronę Ukrainie przed postępami rosyjskimi, natomiast są zbyt małe, ażeby Ukraina mogła myśleć o przejściu do kontrofensywy.
To jeszcze jedno pytanie,
o której mowa, tego dotyczy.
Będę prosił o bardzo krótką odpowiedź. Czołgi T-62 pokazały się gdzieś za linią frontu. Rosjanom kończą się całkiem realnie zasoby nowoczesniejszego sprzętu wojskowego i trzeba wyciągać już z dość głębokiego demobilu czołgi konstrukcyjnie jeszcze z lat 60.
No tak, ale to niczego nie zmienia. To znaczy czołgi T-62, jeżeli będą walczyły z niemieckimi Leopardami czy z Abramsami, nie mają szans. Natomiast jeżeli te Leopardy czy Abramsy przykładowe nie dotrą na Ukrainę, no to czołgi T-62 też pozwolą na przełamanie oporu sił ukraińskich i zwycięstwo w tej wojnie. W związku z tym to jest tego rodzaju rachunek.
Powiedział Marek Budzisz. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.